zawsze drża, jak widzę specyficzne ruchy, specyficzny rodzaj traktowania swojej ofiary. I jestem w stanie w towarzystwie, siedząc, obserwując, wyłapać, kto jest sprawcą przemocy w rodzinie. I łapię się na tym, że obserwuję też pod tym kątem. Bardzo długo obserwowałam towarzystwo. Nie pomyliłam się nigdy.
Od nowa. Reportaż Joanny Sikory.
Poznałam męża, mając lat 16. Wydawał mi się bardzo, bardzo atrakcyjny. Był 4 lata ode mnie starszy, był po wojsku dojrzały facet. Specyficzny. Był inny niż wszyscy moi faceci. Trzeba było go zdobywać. To on potrafił się spóźnić do mnie 3 godziny. Mi się wydawało, że wszystko się zmieni, jak będziemy razem, że ja go zmienię, że ja go naprawię. Pochodził z rozbitej rodziny, w którym ojciec bardzo bił mamę. Bił na tyle, że straciła chyba 2 dzieci. 3 lata chodziliśmy za sobą. Później byliśmy narzeczeństwem i bardzo chciałam mieć dziecko. I to było dziecko z wyboru, z miłości. Pierwszy raz uderzył mnie, jak byłam w 8 miesiącu ciąży po weselu jego brata. Tylko dlatego, że tańczyłam z jego bratem. I to był ten pierwszy moment, kiedy powinnam się spakować i wyjść. Straszne jest to, że nie miałam ja takiej świadomości. Parę osób, kiedy żaliłam się, co się wydarzyło, mówiło, wiesz, no był pod wpływem alkoholu, byliście wzburzeni, ty w ciąży, on nie ma żadnego tłumaczenia na akt jakiejkolwiek przemocy. To też wynika z tego, że mój tatuś, którego już ze mną nie ma, był ojcem, a mężem przede wszystkim, który był bardzo łagodny. Takie raczej kluski, gdzie to moja mama się śmieje teraz już tak określając kolokwialnie, nosiła spodnie w domu. Więc ja nie miałam nigdy takiego przykładu, że tato może skrzywdzić, tak? Nie godziłam się wewnętrznie, ale ja go kochałam, po prostu. Kocha się, bo są tygodnie dobre. Kocha się za to, co jest dobre. My kobiety mamy też taką tendencję do tego trochę idealizowania, żeby to nasze życie nie było takie przesrane. Ten nasz związek trwał 7 lat. Był... Boże, muszę policzyć. W 2002 roku. Ile to jest lat? I ja teraz jestem w stanie o tym mówić z takim spokojem. To były lata, kiedy ta Polska ruszyła. To był 95, 6, 7, 8, 9 rok. Kiedy tak naprawdę nic się nie działo w tym Białymstoku, a ja miałam okazję być w jednej z największych korporacji na świecie, gdzie miałam jakąś taką świadomość, że to jest taki mój czas, kiedy ja mogę to wykorzystać. I przez cały czas byłam gnębiona w domu za to, że więcej zarabiam, że się rozwijam, że się szkolę, że pracuję z mężczyznami. Ja wtedy nawet nie czułam się atrakcyjna, bo kobieta w takim związku nie czuje się atrakcyjna. To jest też straszne, bo to też nie daje ci siły, bo w momencie, kiedy kobieta czuje się atrakcyjna, to ma siłę, żeby odejść. I wyobraź sobie, że dostajesz możliwość szkolenia, za które firma płaci ogromne pieniądze, bo jesteś ta, która została wybrana spośród, nie wiem, 300 ludzi, którzy pracują w firmie. I nazywałam to syndromem wyjazdu żony. Mój mąż 3 dni przed wyjazdem znęcał się nade mną tak, że ja się bałam wyjąć walizki. Mówił głupoty do mojej córki, która była malutka wtedy. Udając bardzo twardo, mówiłam, że nie ma takiej opcji, ja jadę, ja muszę jechać. Jest to służbowy wyjazd. to co zrobimy, mogę zrezygnować z pracy. I wyobraź sobie, że ty wyjeżdżasz, a to nie były czasy komórek, że każdy miał komórkę, a mąż wyłącza telefon na cały tydzień. Nie wiesz, co się dzieje z dzieckiem, nie wiesz, co się dzieje, dzwonisz po różnych osobach, żeby ktoś przyszedł, sprawdził, czy wszystko jest w porządku. I później jest syndrom powrotu żony, czyli ja wracam, on się oczywiście nie odzywa. I tak było przez 7 lat. Ja pamiętam, ta końcówka naszego związku mi zabronił jeść. To jest jego lodówka, ja jestem w jego domu i nie mam prawa. I nie chodziło o to, bo to ja zarabiałam w tym związku. I ja nie jadłam. Co zrobił ten człowiek z moim mózgiem, że ja nie jadłam? To było takie poddanie się. Oczywiście on później mnie przepraszał, całowanie po rękach i w ogóle tak, że jest chamem i jako na pewno źle zrozumiałam. To było na w ogóle, to jest mistrzostwo świata. Tak? A moja umiejętność zakrywania siniaków doprowadziła mnie do całkowitej perfekcji. Do dzisiaj robię przepiękne makijaże. Nie chcę tutaj opowiadać, co ten człowiek mi zrobił, ale no co, mam połamane żebra. Nie mogę szybko wstawać i mogę trenować tak, jakbym chciała. Mam też połamane ręce, nogi, nogę. I lekarz stwierdził, że mam szczękę boksera. Mam mikropęknięcia. W momencie, kiedy zbliża się do ciebie człowiek, który jest od ciebie wyższy o 30 cm, jest silniejszy i próbuje cię udusić i patrzysz mu prosto w oczy i on ma oczy za mgłą, które są nieobecne. Kiedyś próbowałam to wyjaśnić, skąd się to wzięło, czy to jest taki atak złości, co się dzieje, bo te oczy za chwilę robią się normalne, ale w momencie ataku to jest obłęd, dosłownie. Były takie momenty, to jest też takie straszne, że bardziej skupiałam się na tym, że wolałabym oberwać od niego tak zwanego kopniaka, na przykład w żebro. On był dość silnym facetem. Niż żeby się znęcał aż tak bardzo nade mną. Co siedzi w głowie 24-latki, 3-latki, która siedząc w domu, który stworzyła, myśli, że lepiej, żeby mąż ją uderzył, niż żeby nie odbierał od niej telefonu. Odchodziłam od mojego męża, nie wiem, 5 razy. Ostateczne moje wyjście było po operacji. Miałam niestety robiony woreczek żółciowy na tak zwane ostro, czyli miałam pełną narkozę, rozcięcie. Wróciłam do domu po tygodniu. Mego męża nie było w domu. Mojej córki nie było w domu. Przyszli za chwilę. Mój mąż powiedział, że wychodzi, bo on musi odwiedzić tam kogoś, zabiera córkę. Potrzebuje pomocy, ja nie dam rady chodzić. Fajnie było, żeby się mną zajął. No cóż, wzruszenie ramionami. I pamiętam, że poszłam, zrobiłam sobie kanapkę. Jadłam tak jakby na wpół leżąco. I okazało się, że zakrztusiłam się tą kanapką i nie było nikogo w domu. To był taki moment, kiedy nie byłam w stanie oddychać. cały świat mi przeleciał wtedy przed oczyma i stwierdziłam jedną rzecz. Co będzie z moim dzieckiem, jeżeli mnie już zabraknie na tym świecie? Doczołgałam się do sąsiadów i uciekłam do rodziców i powiedziałam dosyć. Wtedy opowiedziałam moim rodzicom pierwszy raz, jak wyglądało moje życie. Ja się czułam jak karaluch, że mnie się zdeptało i się nie sprzątnęło, bo jest na tyle obrzydliwe, że się nie sprzątnęło. Mój tato przeżył to jako dosłownie prawie załamanie. No ale wszyscy odebrali to jako fanaberię z mojej strony, że w ogóle to jest szczególnie strona mojego męża. No i moja teściowa zaczęła mnie nakłaniać, że przynajmniej powinnam porozmawiać, z nim sobie to wyjaśnić. Ja poszłam na to spotkanie, głupia. I mój mąż na moją odpowiedź, czy ja do niego wrócę, kiedy pewnym głosem odpowiedziałam nie, nie wrócę do ciebie, uderzył mnie w ten brzuch, rozwalając mi wszystkie szwy, które były. Dobiegłam do rodziców, pojechałam do szpitala i całe szczęście anioł stróż pod postacią ordynatora wezwał tam policję. Do dzisiaj nie mam czucia w tym brzuchu, ponieważ ze względu na to, że tydzień wcześniej miałam pełną narkozę, bali się mnie wprowadzać w stan narkozy jeszcze raz, więc podjęli, że po prostu zepną to. W związku z tym nie sklepiły mi się mięśnie. I dostałam od mego taty taką siłę, że nie wycofałam tej skargi, im on miał sprawę karną. Były groźby, była próba uprowadzenia mojego dziecka. Były różne rzeczy. Zacytuję mojego sąsiada, który zeznawał na sprawie karnej. No tak, bo krzyczała ratunku. Słyszałam, jak on ją kopał i kopał i kopał, ale ona w pewnym momencie milkła. Sąd się pyta, dlaczego pan nie reagował? No ona już się nie odzywała, no to było wiadomo, że albo nie żyje. A jak żyje, no to ją jutro zobaczę. To był największy szok, jaki usłyszałam na sprawie swojej karnej. Że ktoś to słyszał i nigdy nie zareagował. Wtedy miałam połamaną nogę i wszystkie żebra. Ale co jest najdziwniejsze? On tego nie zrobił, on tego nie pamięta. Takie było tłumaczenie. Nie miałam obdukcji, nie miałam czego, nie miałam żadnych świadków. Jak się okazało, byli cisi świadkowie. To było szokujące dla mnie, że ludzie nie reagują. Całe szczęście, dzięki wsparciu mojego taty, nie wycofałam tego. Oczywiście złożyłam pozew o rozwód. Była to ciężka batalia, ale zrozumiałam jedną rzecz i to jest najważniejsze, że ja sobie sama z tym wszystkim nie poradzę, że moi rodzice nie są gotowi na to, żeby pomóc mi, że moje przyjaciółki nie mają doświadczenia takiego, że moje dziecko musi widzieć mamę, która jest twarda, która jest silna, która da radę. I kolejnym aniołkiem okazał się mój brat, który po prostu zabrał mnie za rękę, bo widział, w jakim stanie jestem, i zaprowadził mnie do ośrodka interwencji kryzysowej w Białymstoku. Specjaliści, wspaniali ludzie, u których byłam 3 lata. 3 lata wychodziłam z traumy, która trwała 10, więc można sobie wyobrazić, jak silnie gdzieś to było w środku we mnie. Są 3 lata w zawieszeniu na 5. Ma zakaz zbliżania się do mnie. nadmienię tylko, bo nie chcę w to wnikać. Kolejna kobieta dostała dokładnie po 5 latach. Także to jest świadome działanie. I już. Ale to nie mija. To jest okropne, że lęk, który masz przed oprawcą, nie mija. To, co jest najważniejsze. Nigdy nie wykorzystałam swojego dziecka przeciwko niemu. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna, że dałam radę, ponieważ moja córka w wieku 14 lat podjęła decyzję, że nie chce się widzieć z ojcem. Jestem dumna z tego, że mam w tej chwili już bardzo dorosłą córkę, ale ta moja 14-latka wybrała świadome życie, bo to była jej decyzja, bo zawsze miałam wyrzuty sumienia, że nie mogłam jej ochronić. A tak naprawdę to najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłam, to to, że byłam z przemocowcem, że od niego wcześniej nie odeszłam. Bo to jest trauma, którą ona miała. W tej chwili jako dorosły już człowiek pracuje nad sobą, próbuje sobie przypomnieć to, żeby się wyplątać z jakichś takich swoich traum, które ma. Rozmawiamy o tym. Jesteśmy w tej chwili już na etapie takiej bardziej przyjaźni, no bo to jest dorosły człowiek i cieszę się, że jest ze mną. No i dopiero jak zaczynasz pracę nad sobą, jak stajesz się tym Feniksem, to jest to, co zrozumiałam, że muszę się zmienić, żeby nie wybierać kolejnego mężczyznę, takiego samego, jakiego miałam wcześniej. Byłam piękna, młoda. Ja musiałam nauczyć się stawiać granice, ja musiałam się nauczyć, musiałam odrodzić się na nowo. Wręcz skupiłam się na tym, żeby być wolontariuszką dla takich ludzi jak ja. Bo w momencie, kiedy ja już byłam na trochę innym etapie niż dziewczyny, które dopiero przychodziły i prosiły o pomoc, to w ośrodku mówiłam właśnie te swoje świadectwo, czyli pokazywałam tym dziewczynom, mówiłam o problemach, o tym, co przeszłam ja. Wielu kobietom pomogłam tak personalnie, na zasadzie takiej tworzyły się emocje, tworzyły się przyjaźnie, znajomości może bardziej. I to też jest tak, że uczestniczyłam emocjonalnie, tak jak policzyłam to w 36 rozwodach, także to jest bardzo duże też obciążenie, ale co mnie najbardziej zaskoczyło, jeżeli wychodzisz z domu, w którym, nazwę to patologicznym domem, tak, ma trudno, dziewczyny, które pochodzą z patologicznych domów, też sobie dają całkiem nieźle radę, już wiem o tym, ale babcia była bita. Prababcia była bita, matka była bita. To jaki obraz ma kobieta, jeżeli ma też męża, który bije? A ty idziesz na terapię, gdzie spotykasz dziewczynę, która jest główną księgową, panią adwokat, panią, która pracuje w urzędzie skarbowym, panią protokolantkę z sądu i ja. I stwierdzasz, że to się tyczy wszystkich. Bo jeszcze gorszym sprawcą przemocy, jak bardzo świadomym, jest nie ten taki żulik, który cię wyzwie, tylko człowiek, który jest inteligentny, wykształcony, przy okazji znęca się nad tobą psychicznie. Do jakiego stanu może doprowadzić taki człowiek? Te powiedzenie świadectwa to było za każdym razem rozgrzebywanie, bo ja najpierw musiałam wysłuchać ich opowieści, żeby powiedzieć też swoją, więc nie chodzę tam dlatego, że ten etap życia mojego się zamknął i to był mój świadomy wybór, zresztą uzgodniony z terapeutami, fruń dalej, rozwijaj skrzydła, nie grzeb się dalej w tym. Zaufałam po raz drugi. Ten człowiek pomógł mi przejść to wszystko. Wzięłam z nim ślub, mamy cudowną córkę. I nie był to przemocowy związek, był to bardzo przyjacielski, kumplowski, bardzo poprawny, bardzo kochający się związek, ale wydarzyło się pewnie coś, co zmieniło mojego męża. Mój mąż poznał kobietę, w której się zakochał, no i postanowił ode mnie odejść i wsadził moje serce w maszynkę do mielenia. Przemielił je, no i odszedł. Więc Feniks znowu się spalił. I cóż, sytuacja jest taka, że jednak doświadczenie, wiedza, jak reaguje mój organizm na stres, bardzo mi pomogła. Przede wszystkim pomogli mi też moi przyjaciele. To jest najważniejsze, żeby w takich chwilach mieć kogoś. No bo klęka się na oba kolana. No nie jest to już ucieczka, tak jak był to w przypadku pierwszego rozwodu. W przypadku drugiego rozwodu to był czyjś wybór. Ja tego wyboru nie miałam. Musiałam to wziąć na klatę. No i po raz kolejny musiałam się narodzić na nowo. Rodzę się, bo to nie jest tak, że to no minęło już ponad rok. Porównuję siebie do puzli, takich z miliona kawałków. Bo świat wtedy się rozsypuje na milion kawałków. Mam już ramkę zrobioną. Zrobiłam ceramkę i życzę im szczęścia. Wiem, że są szczęśliwi i bardzo dobrze. Każdy ma prawo do szczęścia, ja też. I uświadomienie sobie, że masz prawo do szczęścia, też wymaga terapii. Nie planuję nic, ale cele muszę sobie stawiać. No i mam marzenia. Mam marzenia największe. Ja będę szczęśliwa.